Radio Gdańsk.
8 minut po godzinie 9, Sylwester Pięta, dzień dobry, to są komentarze Radia Gdańsk. Frans Timmermans ma zostać odznaczony medalem wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności. Władze Gdańska i ECS przekonują, że Timmermans to polityk, który od kilkudziesięciu lat dba o to, by polska kultura i polska historia były obecne nie tylko w Holandii, ale i na Zachodzie. Co panowie o tym myślicie? To pytanie do Piotra Semki z tygodnika Do Rzeczy oraz do Łukasza Cory z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Semka, jak sami państwo słyszą, za pośrednictwem Skype'a. Panie Piotrze, to może od pana zacznijmy.
No, to na miejscu ECS-u, który jest obecnie w bardzo wielu polach w stanie konfliktu z rządem, unikałbym decyzji, które można bardzo łatwo zinterpretować jako udział w aktualnych sporach. Tak wszędzie na świecie jest, że jeśli nawet jest, bo ja nie zaprzeczam, że pan Timmermans miał bardzo duże zasługi dla uczczenia Polaków, żołnierzy generała Maczka, którzy zdobywali Bredę. Franz Timmermans pochodzi z tamtych terenów i o ile pamiętam, już jego ojciec też był na żołdy tych Holendów, którzy pamiętali o ofierze krwi Polaków i którzy byli zaangażowani w inicjatywy mające ich uczcić, ale Franz Timmermans od paru lat zaangażował się bardzo ostro w konflikt z rządem polskim. Przy okazji, no, wygłaszając bardzo dużo bardzo ostrych sformułowań. No, naprawdę trudno mi uwierzyć, że to wynika wyłącznie tylko z chęci uczczenia zaangażowania w pamięć o walce Polaków. Tym bardziej, że właśnie za to w 2009 roku otrzymał order od Lecha Kaczyńskiego. Wówczas to był polityk, który był właśnie znany z tego, że spośród Holendów pamięć o polskim wysiłku zbrojnym kultywuje. Co więcej, powiem tak, że raczej w ostatnich latach nie było jakichś większych inicjatyw, o których ja czytałem, Timmermansa, dotyczących spraw wojny. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że owszem, w wypadku pana taki głos, taki odcień znalazłem w liście szefa ECS-u pana Bazila Kerskiego do pana Płażyńskiego, że i to jedno z drugim się łączy, prawda, że dzisiaj walczy o demokrację w Polsce, no to to jest już element sporu. Znaczy ja na podobny, podam przykład, no. Gdyby w tej chwili na przykład pan premier, wicepremier Salvini dostał nagrodę właśnie z takim uzasadnieniem, że to jest człowiek, który jest zaangażowany w pamięć o polskim na przykład wysiłku wyzwalaniu Włoch, to myślę, że bardzo wiele gazet w Polsce uważałoby, że jest to po prostu ukłon w kierunku polityka, który no współuczestniczył jak gdyby w zablokowaniu kandydatury Timmermansa i słyszałbym z ust dziennikarzy Gazety Wyborczej czy Rzeczpospolitej, że to jest oczywiste, że chodzi o uhonorowanie Salviniego za aktualny alians z rządem i w ogóle po co tutaj wciągać jakieś uzasadnienia dotyczące przeszłości.
Piotr Semka, a co na ten temat sądzi Łukasz Cora, Uniwersytet Gdański?
Dla mnie sprawa jest oczywista. No, Franz Timmermans wielokrotnie nagradzany tak przez prezydenta Kaczyńskiego, jak i Komorowskiego za swoją działalność promocyjną polskich żołnierzy historii wspomnianej tutaj generała Maczka czy Sosabowskiego, zasługuje na pamięć pozytywną i czynienie z niego polakożercy, jakim był Bismarck, jest absolutnie aberracyjne z perspektywy...
Więc, ale jeżeli ktoś czyni z niego polakożercę, to nie. Natomiast osobę, która znajduje się w ostrym konflikcie z
Ale dlaczego
rządem,
znajduje się w ostrym konflikcie? Ponieważ jest zastęp wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i zajmuje się praworządnością. Polska nie przestrzega elementarnych postanowień traktatowych artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, atakując wolny, niezależny, niezawisły wymiar sprawiedliwości. I w tej perspektywie Timmermans zachowuje się tak, jak powinien zachować się komisarz, przewodniczący Komisji Europejskiej, broniąc pryncypiów, fundamentów, na gruncie których legła polska akcesja do Unii Europejskiej. Ponieważ dobrze, ja przypomnę jedną rzecz, panie redaktorze, jeszcze jedną. Otóż Frans Timmermans w roku 2003, tuż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, przypominam, bronił koncepcji przyjęcia Polski. Frans Timmermans był tym politykiem lewicy europejskiej, który sprzeciwiał się oto takiemu modelowi, żeby Polskę wyłączyć spod tej pierwszej transzy akcesji na rzecz tych mniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Także no przepraszam bardzo, ale chyba trudno mu zarzucić działanie na szkodę wizerunku Polski. To jest wyraz, powiedziałbym, daleko posuniętej fraternizacji z Polską i dbałości o polski wizerunek. To jest właśnie to, czego rządząca w Polsce partia i politycy nie rozumieją. Dbałość i poszanowanie pewnych fundamentów jest na rzecz Polski. To jest działanie czysto propolskie, więc powtarzam jeszcze raz, czynienie z niego polakożercy jest niedorzeczne.
No dobrze, więc po pierwsze, niech pan polemizuje z tym, co ja mówię, a nie wypowiada się z tym, czego nie mówię. Nie nazywam go polakożercą. Mówię, że jest politykiem, który zaangażował się w bardzo spór, w którym spora część polskiej opinii publicznej nie zgadza się z pana poglądami. Nie zgadza się i musi to pan przyjąć jako obiektywny fakt. I teraz, jeżeli ECS bardzo wyraźnie podkreśla, że
ale
chce...
to mówimy o dwóch różnych płaszczyznach sporu. Nie. Ja mówię o płaszczyźnie europejskiej, pan mówi o płaszczyźnie wykorzystania Fransa Timmermansa przez władze miasta Gdańska. To są zupełnie dwie separatne kwestie.
Nie, osobne chyba jak już.
Ale... Nie, separatne. Separation.
Ale to jest makaronizm. No.
Zostawmy panowie rozważania językowe, skupmy się
ale,
na tym.
Ale proszę pana, ja w każdym razie panu mówię, znaczy nie wiem o jakim aspekcie pan mówi. Ja mówię o takim, jeżeli ECS moim zdaniem słabo, ale próbuje odwoływać się, że chce być instytucją, której podstawą kwestią jest lansowanie tradycji Solidarności, to jeżeli chce uzyskać akceptację ludzi z różnych obozów politycznych, to powinna odchodzić jak najdalej od aktualnych sporów politycznych. I to samo by było, gdyby teraz jakaś instytucja, na przykład, to co panu powiedziałem, gdyby któraś z instytucji publicznych nagrodziłaby Salviniego, mówiąc właśnie, że to on ratuje demokrację w Europie, a przecież my jesteśmy, jak wszyscy, za demokracją, byłyby spory. Jeżeli ECS tak robi, to nikt się nie dziwi, że kojarzony jest z bardzo złą praktyką, która w Gdańsku ma miejsce w tym roku. To znaczy sprzęgania obchodów rocznic, taką rocznicą był 4 czerwca, teraz mamy 31 sierpnia, z bardzo wyraźnym zaangażowaniem na spór wewnętrzny. Bo jak wyglądał 4 czerwca? Pani...
akurat doskonale wiemy w Gdańsku, jak wyglądał 4 czerwca.
Więc... Dobrze, ja też wiem, więc może wyrażę swoją opinię, jak w mojej opinii wyglądał, potem będzie pan mówił. Bo ja też wiem, jak było bardzo dobrze. 4 czerwca pani Dulkiewicz powiedziała, że zaprasza wszystkich, natomiast panele dyskusyjne, których były, przygotowała, były panele, w których byli zaproszeni chyba wyłącznie, z wyjątkiem może pana Ryszarda Bugaja, osoby bardzo ostro zaangażowane w konflikt polityczny w Polsce po stronie, ogólnie mówiąc, obozu Platformy Obywatelskiej. I wtedy mówienie "zapraszam wszystkich" jest dosyć sprytne, ponieważ brzmi jak absolutny ekumenizm, ale to jest zaproszenie wszystkich do oglądania paneli, w których uczestniczą wyłącznie ludzie z jednej strony barykady. I nie został wykonany żadny wysiłek, aby zrównoważyć to, różne poglądy, a także różne poglądy na to.
Ale ja tu całkowicie podzielam zdanie i opinię pana redaktora. Tak, obchody 4 czerwca były znakomicie skoncentrowane na uwypukleniu tylko jednej opcji politycznej. Tam lewica nawet była kwiatkiem do kożucha, o czym świadczy wspomniany profesor Bugaj.
Nagroda dla Timmermansa też jest elementem dowartościowywania jednej ze stron konfliktu politycznego w Polsce. Jeżeli ECS chce zachęcać...
Franz Timmermans nie jest wmieszany w konflikt polityczny w Polsce. Jest. Franz Timmermans, proszę nie mówić nieprawdy, Franz Timmermans walczy o realizację i postępowanie w zgodzie z prawem unijnym. Nie ma co do tego sporu.
Franz Timmermans przyjmował przedstawicieli KOD-u, nie przyjmował przedstawicieli innych opinii, elementów na przykład Stowarzyszenia Ordo Iuris, bo wybierał sobie tylko jednostronnych informatorów dotyczących sytuacji w Polsce.
Panowie, zmieńmy temat. Panowie, zmienimy temat, ponieważ czas gonia. Tutaj mam takie wrażenie, że moglibyście jeszcze długo dyskutować.
Bo
temat jest to słusznie pan zauważył, bardzo ciekawy. Natomiast ciekawy jest, tak przynajmniej mi się wydaje, konflikt dotyczący kandydata opozycji w wyborach do Senatu w Warszawie. Otóż profesor Monika Płatek napisała list do Grzegorza Schetyny, w którym czytamy: Kazimierz Ujazdowski, bo to o niego chodzi, reprezentuje linię PiS i głosuje tak, jak głosują posłowie PiS. Pomysł wystawienia w Warszawie Śródmieście pana Ujazdowskiego wydaje się politycznie chybiony i nietaktowny. Na ten okręg głosować będzie zagranica, a wielu musiało wyjechać ze względu na efekty polityki uprawianej także przez Kazimierza Ujazdowskiego jako polityka PiS. Obywatelom RP i innym ruchom społecznym zawdzięczamy wiele, to oni razem z czarnym protestem, dziewuchom obronili nasze prawa. Wy macie immunitety, oni mają determinację i są skuteczni. Paweł Kasprzak i inni obywatele RP konsekwentnie powstrzymują zapędy unicestwienia konstytucji. To tylko część listu skierowanego przez profesor Monikę Płatek do Grzegorza Schetyny. Panowie, zgadzacie się z tą opinią Moniki Płatek, z której wynika, że Kazimierz Ujazdowski to jest taki człowiek PiSu w Koalicji Obywatelskiej?
Znaczy ja już przypomnę, że był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Wrocławia i ta kandydatura została zmieniona. No jest to niewątpliwie jeden z bardziej, powiedziałbym, akceptowalnych polityków o wybitnie konserwatywnym światopoglądzie wywodzącym się z ZHN-u i PiS-u. No niemniej jednak dla części środowisk progresywnych postępowych nie jest on do zaakceptowania. Myślę jednak, że biorąc pod uwagę fakt, jacy ludzie znajdują się na listach Koalicji Europejskiej i jacy ludzie znajdują się w otoczeniu samorządowców Koalicji Europejskiej, to profesor Kazimierz Michał Ujazdowski wydaje się być jednak tym głosem konserwatywno-liberalnym, który może przyciągnąć głosy swing votersów PiS-u i tutaj może doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście ci bardziej konserwatywni wyborcy, którzy się wahają, czy głosować na Platformę, czy na PiS, zagłosują ostatecznie na listę Koalicji Obywatelskiej. Ja osobiście nie mam zaufania do ludzi wywodzących się z ZHN-u i PiS-u, ale pewnie pan redaktor Semka ma inne zdanie.
Nie, nie. Ja proszę pana tylko o oddzielenie dwóch rzeczy. To znaczy pan osobiście może mieć brak zaufania w ogóle do ludzi z PiS-u i ZHN-u. Natomiast pani Monika Płatek jest osobą, która lansuje coś bardzo groźnego. To znaczy sugeruje, że posiadanie konserwatywnych poglądów eliminuje z życia publicznego. To jest bardzo sprytna taktyka lewicy, która uważa za coś oczywistego, że ludzie z lewicy są naturalnym elementem życia publicznego, natomiast w stosunku do osoby, która ma poglądy konserwatywne, stawiane
jest to... Czy wie pan, jeżeli mówimy o konserwatyzmie, to chyba bardzo trudno uznać sytuację, w której stawiane są zarzuty o nakazanie leczenia homoseksualizmu i zapowiadania homoseksualistom czarnej nocy za europejskie standardy konserwatyzmu w myśli Edmunda Berka, prawda? Z tym się chyba pan zgodzi. Niezależnie od tego, że profesor Ujazdowski zdementował.
Panowie, ja wejdę w słowo, o co chodzi.
Przepraszam, to jeżeli zdementował, to czemu pan to przywołuje?
Bo jest to przedmiotem dzisiejszej analizy Rzeczpospolitej.
Ale jak to? Dobrze, no ale Gazety Wyborczej. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli zdementował, to albo proszę, aby pan powiedział dokładnie, kiedy, gdzie takie zdania padły i pytam pana, czy pan to sprawdził, a jeśli nie, to proszę tego nie cytować na zasadzie, bo przeczytałem w Gazecie Wyborczej jako zarzut, bo mówi pan o rzeczach, które wyrwane z kontekstu mogą brzmieć w sposób bardzo bulwersujący, a które bardzo często...
To przynajmniej zgadzamy się do tego, że niezależnie od tego, czy to powiedział, a stwierdza profesor, że nie powiedział, takie zarzuty przez lata wobec niego były formułowane i dopiero w roku 2019 się ich wyparł w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej w rozmowie z jednym z dziennikarzem tej gazety.
Proszę
więc pana, to chyba dobrze, prawda?
Bardzo często ludzie są tak zaszokowani skalą zakłamanego zarzutu, że w ogóle to ignorują. Potem po latach to się mści, bo tacy ludzie jak pan mogą mówić, przez lata temu nie zaprzeczał, to znaczy, że musi być to prawda. Powtórzę moje zdanie. Jeżeli nie jest pan w stanie stwierdzić i pozacytować, gdzie i kiedy takie cytaty spadły, to nie mogę dyskutować z tym na temat pana.
No nie może pan dyskutować, bo pan nie przeczytał tego artykułu, no ja go przeczytałem. No i to jest opinia profesora i oczywiście tutaj profesora Kazimierza Michała Ujazdowskiego. No dobrze, doktora habilitowanego.
A po co te złośliwości? Dobrze, powtórzę. Zarzuty pani Płatek sugerują, że osoby... Pani Płatek sama miała na swoim koncie...
Pani profesor Płatek.
Pani Płatek, jeżeli pan pozwoli. Profesor. Czy może pan sobie darować...
Panowie, nie przerywajmy sobie. Panie Piotrze, proszę.
Spór polega na tym, czy poglądy konserwatywne zaczynają być uważane za poglądy eliminujące życia publicznego. Ja osobiście... Uważam, że Kazimierz Ujazdowski w jakimś sensie kompromituje się, bo już raz dostał czarną polewkę od obozu Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Teraz jak gdyby idzie w to samo. Nie podobają mi się jego bardzo takie gwałtowne deklaracje jego akceptacji na związków partnerskich. Wszedł w sytuację, w której moim zdaniem stracił sympatię części konserwatystów, nie zyskał sympatii dużej ilości progresywistów. Natomiast w tym sporze, powtarzam, jestem po jego stronie, ponieważ czuję, zresztą wywodzi on się z ruchu Młodej Polski, z której ja się też otarłem. I to jest istota sporu. I teraz używanie tych argumentów o czarnej nocy, naprawdę bez dokładnego podania, w jakich kontekście one padły, jest nieuczciwe i nic nie zmieni to, że pan przeczyta sobie coś w gazecie i będzie się pan na tą gazetę powoływał, bo bez poznania dokładnego, w jakich kontekście one padły, albo nie padły. Jak
ja
wiem,
tylko mówię o tym, co jest akceptowalną granicą konserwatyzmu, a pan mówi o tym, że takie rzeczy są akceptowalne w ramach polskiego konserwatyzmu. Innymi słowy, polski konserwatyzm nie ma nic wspólnego z europejskim.
A to już jest pana opinia. Bardzo często europejski konserwatyzm idzie w ślepym kierunku i ulubiona fraza lewicy, konserwatyści polscy, patrzcie na konserwatystów brytyjskich, którzy zaakceptowali związki osób tej samej płci. To jest taki przykład, jak lewica próbuje konserwatystom mówić, co jest konserwatyzmem.
A powiedział o tym Piotr.
Ta, która idzie donikąd.
Semka, Tygodnik. Do rzeczy, panie Piotrze, bardzo dziękuję za wizytę w dzisiejszych komentarzach Radia Gdańsk. Naszym gościem był także Łukasz Cora, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję
również.
Bardzo
dziękuję. 2 minuty zostały do 9:30, Sylwester.